Przesłanie zostało nagrane w Kościele Bożym w Rudzie Śląskiej. Boże Słowo może zmienić Twoje życie.
Chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na ostatnich chwilach Jezusa przed ofiarą, jaką złożył ze swojego życia. Kiedy czytamy Ewangelię, to możemy zauważyć bardzo ciekawą rzecz, że im było bliżej końca, tym bardziej Jezus w otwarty sposób mówił na temat tego, co go czeka. Mówił już wprost. Wcześniej mówił w przypowieściach, wcześniej mówił w różnego rodzaju obrazach, ale w czasie ostatniej drogi, kiedy szedł z Galilei do Jerozolimy i później, kiedy spędzał cały czas z uczniami, mówił wprost, że przychodzi czas, kiedy będzie musiał oddać swoje życie, kiedy będzie wywyższony ponad ziemię, kiedy złoży ofiarę z siebie, kiedy będzie zdradzony, kiedy będzie wydany. I to były rzeczy, które były mówione wprost. I kiedy czytamy Ewangelię, wydaje nam się, że kiedy Jezus w taki bezpośredni sposób mówi te rzeczy do swoich uczniów, do tych, którzy byli z Nim już od 3 lat, którzy słuchali Go wielokrotnie, że było to coś tak niezwykłego, coś tak znaczącego, tak wręcz nieoczekiwanego, że to sprawi, że wszystko, o czym będą myśleć, o czym będą rozmawiać, o czym będą rozważać, że wszystko będzie skupione na tym. Ale kiedy czytamy przekazy ewangelistów Mateusza, Marka, Łukasza, widzimy, że uczniowie zajmują się zupełnie innym tematem. Im bliżej końca, im bliżej Jerozolimy, im bliżej tych ostatecznych wydarzeń, im wręcz, pomimo tego, że Jezus mówi tak wprost o tym, co go czeka, co się będzie działo, oni zajmują się zupełnie innymi sprawami. I ci trzej ewangeliści dają nam 4 relacje, 4 rozmów, 4 różnych wydarzeń, tego, co działo się w drodze do Jerozolimy oraz podczas ostatniej wieczerzy. Zaczyna Marek. Marek, który mówi o tym, co stało się w momencie, kiedy wyruszają z Galilei, wyruszają z Kafarnaum, które było miejscem, tak można powiedzieć, bazą, w której Jezus pracował razem ze swoimi uczniami. I tam w Kafarnaum, tuż przed wyruszeniem do Jerozolimy, Marek zapisał tak, 9 rozdział, 33-34 werset. Przyszli do Kafarnaum. Gdy znaleźli się w domu, Jezus zapytał, o czym tak rozprawialiście w drodze? Lecz oni milczeli. Gdyż w drodze spierali się o to, kto z nich jest największy. Ciekawa rzecz. Byli już 3 lata z Jezusem. Ponad 3 lata. Doświadczyli wielu rzeczy. Doświadczyli, jak Jezus jest niezwykły. Doświadczyli już w swoim życiu Bożego powołania. Doświadczyli Bożego namaszczenia. Doświadczyli tego, że poprzez to, czego im udzielił Jezus, Duch Święty porusza się w ich życiu i działa także poprzez ich życie. I nagle poczuli się, że są kimś szczególnym. Nagle zaczęli kojarzyć różnego rodzaju proroctwa, zapowiedzi, o których od dziecka czytali w Bożym Słowie. I nagle zaczęli sobie uświadamiać, że przecież proroctwa zapowiadały, że kiedy przyjdzie Mesjasz, on stanie się królem Izraela. I nagle zaczęli sobie także uświadamiać, że jeśli Jezus zostanie królem, to kto jest najbliżej Niego? No przecież my. Więc kiedy nastąpi ten moment, że On będzie królem, będzie musiał ustanowić swoją administrację, swoich zarządców, swój porządek, więc nagle zaczynają rozmawiać ze sobą. A wręcz zaczynają się spierać. Kto jest ważniejszy? Kto jest większy? Zaczynają już obsadzać poszczególne funkcje. Ale to nie koniec. Bo niektórzy pośród nich byli sprytniejsi. I następna rozmowa, o której mówią ewangeliści, mamy podaną tę rozmowę w dwóch relacjach. Jedną relację przekazuje nam Marek w następnym rozdziale, w 10 rozdziale, ale nie oddaje nam wszystkich szczegółów tej rozmowy, dlatego że ta rozmowa była bardzo specyficzna. I Mateusz w 20 rozdziale, w 20 i 21 wersecie, on mówi tak. Wtedy podeszła do Niego, do Jezusa, matka synów Zebedeusza, czyli Jakuba i Jana, oraz jej synowie. Pokłoniła Mu się i o coś prosiła. Czego sobie życzysz? Zapytał. Spraw, wyjawiła, aby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej stronie. Chłopcy byli sprytniejsi. Poprosili o pomoc mamusię. I mamusia przyszła do Jezusa na osobności i mówi: Panie Jezu, mam taką małą prośbę. Jak już zasiądziesz na tronie i będziesz przydzielał odpowiednie funkcje, to taką małą prośbę mam. Mam tych moich kochanych syneczków tutaj. Weź, zrób tak, żeby ten był po lewej, ten po prawej, a resztę już potem sobie możesz porozkładać, jak chcesz. Ale sprawa się rozeszła. W 24 wersecie Mateusz zapisał tak. Gdy pozostałych 10 uczniów usłyszało o tej rozmowie, oburzyło się na dwóch braci. I oczywiście musimy to zrozumieć, że oni się oburzyli nie dlatego, że stwierdzili, że oni mają niewłaściwą postawę, tylko oni byli wściekli, że ci dwaj byli sprytniejsi od nich. Że oni wpadli na świetny pomysł, żeby zatrudnić mamusię, żeby wpłynęła na Jezusa, żeby mogli dostać te funkcje. A oni nie byli na tyle sprytni, żeby zacząć pewne kroki, żeby Jezusa urabiać, kto powinien zająć jaką funkcję. Wiecie, za każdym razem nie czytamy kontynuacji tych sporów, tych rozmów, bo za każdym razem Jezus starał się im dać lekcję i cierpliwie tłumaczy im, na czym polega wielkość i pierwszeństwo w Bożym Królestwie. Jezus mówi o zupełnie innych standardach. On mówi o tym, jakie są standardy tutaj w świecie i jakie są Boże standardy. I Jezus cierpliwie im to wyjaśnia za każdym razem. Za każdym razem. A mimo wszystko oni dalej zajmują się tym tematem. I w końcu Łukasz w 22 rozdziale, kiedy daje nam relację ostatniej wieczerzy, mówi w 24 wersecie: doszło też do sporu między nimi o to, którego z nich można by uznać za największego. Wiecie, czytamy relacje na temat ostatniej wieczerzy. Te relacje podaje nam każdy z ewangelistów. I Mateusz, i Marek, i Łukasz, i Jan. Relacja Jana jest najbardziej obszerna. I wiemy, o jak ważnych, istotnych rzeczach mówi Jezus. Jezus wie, że następnego dnia umrze. Wie, że to jest krytyczny moment. On modli się o nich, żeby to, co się wydarzy, nie sprawiło, że to, co wszystko, co zainwestował w ich życie przez 3,5 roku, że zostanie zniszczone. On skupia się na tym, co najważniejsze, najistotniejsze i stara się, żeby wszystko, co do nich mówi, każde słowo, każde zdanie, żeby było właściwe, istotne. A oni w tej całej sytuacji, pomimo tego wszystkiego, co się dzieje, oni się dalej kłócą. Oni zupełnie nie słuchają tego, o czym mówi Jezus, co jest ważne, co jest istotne, ale oni dalej kłócą się, kto z nich jest ważniejszy, kto jest istotniejszy, kto jaką pozycję powinien zająć, kto komu powinien służyć, a kto powinien rządzić. Oni się cały czas kłócą. I zobaczmy, w jakiej atmosferze uczniowie spędzają ostatnie chwile z Jezusem. I teraz możemy zobaczyć na relację apostoła Jana. Tak jak mówiłem, to jest najbardziej obfita relacja. Jan poświęcił 5 rozdziałów. Aż 5 rozdziałów spośród 21, ile liczy jego Ewangelia, aż 5 rozdziałów poświęconych jest ostatniej wieczerzy. Temu, o czym Jezus rozmawiał z uczniami, tego, co robił, tego, co mówił. I wszystko zaczyna się od 13 rozdziału, ale musimy mieć jakby świadomość, że przekaz Jana to nie jest przekaz chronologiczny. Jan w swojej Ewangelii nie trzyma się chronologii wydarzeń. On bardziej trzyma się pewnych tematów. Więc to nie jest tak, jak czasami nam się wydaje, że to, co się wydarzyło, o czym Jan tutaj mówi, że to wydarzyło się na samym początku. To, co tutaj możemy zobaczyć, co wydarzyło się jako reakcja Jezusa na to, co robią uczniowie, na to, o co się kłócą, na czym są w tym momencie skłóceni. I 13 rozdział zaczyna się w ten sposób. Przed świętem Paschy Jezus był już świadom, że nadeszła godzina Jego przejścia z tego świata do Ojca. Chciał więc pokazać tym, którzy należeli do Niego i których pokochał w tym świecie, że ich kocha bez reszty. Trwała wieczerza. Diabeł zasiał już w sercu Judasza, syna Szymona Iskariota, myśl o wydaniu go. Jezus wiedział, że Ojciec przekazał wszystko w Jego ręce. Wiedział, że wyszedł od Boga i że do Boga odchodzi. W tych okolicznościach wstał od wieczerzy, złożył swe wierzchnie szaty, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie nalał wody do miednicy i zaczął myć nogi uczniów i wycierać ręcznikiem, którym był przepasany. Wyobraźmy to sobie. Jezus siedzi z uczniami przy wieczerzy. Jest jedna rzecz, która odbiegała od tego, jak wyglądały te wieczerze. Wieczerza paschalna, święto Paschy, które trwa cały tydzień, ono zaczyna się od szczególnego spotkania. Patrząc z perspektywy żydowskiej, powiedzieliśmy specyficznego nabożeństwa, jakim był wspólny posiłek. Posiłek zwany wieczerzą sederową, czyli wieczerzą prowadzoną według określonego porządku, gdzie posiłek, który się je, połączony jest ze słowem, z kazaniem, z modlitwami. Dlatego jest to wieczór porządku, konkretnego porządku. To jest najważniejsze święto dla Izraelitów, gdzie z jednej strony wspominają to, co Bóg uczynił dla nich, jak wyzwolił ich z niewoli, wyprowadzając z Egiptu. Ale z drugiej strony to jest święto, które mówi o Mesjaszu, na którego czekamy. Najważniejsze święto w roku, najważniejsze wydarzenie, dziękczynne i oczekujące. Ludzie przygotowywali się na to święta. Słowo Boże mówi, że musieli przygotować się zarówno duchowo, był czas, kiedy musieli przygotować się, spojrzeć swoje życie, zobaczyć, czy wszystko jest w porządku, doprowadzić do porządku. W symboliczny sposób musieli usunąć wszelki kwas z domu, który był symbolem tego, że usuwamy wszystko, co niewłaściwe, jeśli chcemy Bogu oddawać chwałę, dziękować Mu i czekać na Jego działanie. Ale także przygotowywali się, jak ludzie na święta. Szli wcześniej się umyć w rytualny sposób, ale także, żeby się przygotować, ubierali odświętne szaty i szli na tą ucztę. Ale ludzie w tamtych czasach w Izraelu używali sandałów. I choćby nie wiem, jak się umyli, jak się przygotowali, jakie odświętne szaty ubrali, jakich perfum użyli, to idąc ze swojego domu do miejsca, gdzie mieli sprawować tą ucztę, przychodzili z brudnymi nogami. Więc w każdym domu, w którym się gromadzili, przy wejściu były naczynia z wodą i był niewolnik albo specjalny sługa, którego zadaniem było umywać nogi gości, którzy przychodzą. Ale tu było inaczej. To uczniowie przygotowali ucztę dla siebie i dla Pana Jezusa. Tam nie było niewolnika ani służącego. Oni przyszli i nagle konsternacja. Nie ma nikogo, kto mógłby im umyć nogi. Uczniowie w tym momencie kłócą się, kto jest najważniejszy, kto jest istotniejszy. W momencie, kiedy kłócisz się i chcesz przedstawić rację, ja jestem lepszy, ja jestem ważniejszy, ja mam większe powołanie, ja mam większe obdarowanie, ja mam większe perspektywy, to myśl o tym, że ktoś musi wziąć tą miskę i ręcznik i zacząć umywać innym nogi, to jest ostatnia myśl, jak aby kiedy komukolwiek przyszła do głowy. Kiedy jesteś skupiony na tym, żeby pokazać, w czym jesteś lepszy od innych, to myśl o tym, że mógłbyś komuś służyć, nie jest dobrym argumentem, żeby wygrać tą dyskusję. Więc oni, kłócąc się i rozmawiając na ten temat, zasiedli sobie do stołu. Jezus siedzi i słucha, jak oni się kłócą. I w pewnym momencie robi prostą rzecz. Zobaczmy, co zrobił Jezus. Gdyby Jezus w tym momencie próbował prawić im kazanie, to musiałby stanąć na ich poziomie i odnosić się do tego, czym dyskutowali, co robili. On stanął w miejscu, w którym oni nie chcieli stanąć, żeby pokazać im, co jest najważniejsze, co jest najistotniejsze. Ten przekaz Jana jest niezwykle sugestywny. On pokazuje nam, że w tym momencie, kiedy uczniowie kłócili się, kiedy uczniowie dyskutowali, Jezus wewnątrz miał tę świadomość tego, co się dzieje. On miał świadomość tego, że nadchodzi godzina. Szczególnie w Ewangelii Jana to słowo godzina, ono jest bardzo znaczące, bo ono mówi o Bożym czasie. Ono mówi o Bożym planie. Ono mówi o tym, co Bóg czyni. I Jezus wie, że to jest ten moment, że On teraz nadchodzi. On wie, że to jest czas, kiedy to wszystko, po co przyszedł na ziemię, to się teraz wydarzy. 10 rozdział listu do Hebrajczyków cytuje jeden z psalmów i pokazuje nam, jak to wszystko się odbyło. Mówi o tym, że kiedy Jezus był w niebie razem z Ojcem, pewnym momencie zwrócił się do ojca i mówi: tato, ty to powiedziałeś, to jest zapisane w proroctwie. Jest to zapowiedziane, że przyjdzie ten czas. I ja wiem, że to jest teraz ten czas. Więc podejmuję decyzję. Jestem gotowy. Idę na ziemię. To jest niezwykłe, że Jezus tam w niebie podjął wolną decyzję, żeby przyjść tutaj na ziemię. I 33 lata swojego życia na ziemi przygotowywał się do tej chwili. I on wie, że teraz nadchodzi ten moment, nadchodzi ta godzina. To jest niezwykłe, o czym Jan tutaj mówi, pokazuje na motywację serca Jezusa. Wiecie, uczniowie się kłócą. Jezus wie, że Judasz go zdradzi. A jest napisane, że wszystko, o czym myślał w tym momencie, to upewnić uczniów o swojej miłości. Upewnić im, że ich kocha. Że wszystko to, co się stanie się dlatego, że on ich kocha. I że jest gotowy poświęcić swoje życie, oddać swoje życie z miłości dla nich. I to nie był łatwy moment. Trudno mi nawet wyobrazić sobie to, kiedy Jezus z tą miską z wodą i z ręcznikiem uklękł przy stopach Judasza. Ja myślę, że każdy z nas, kto doświadczył kiedykolwiek zdradę ze strony kogoś ważnego dla niego, kogoś bliskiego czy ważnej osoby, wie, jakie to jest raniące, jakie to jest niszczące, jakie to jest ogołacające w naszych emocjach. Jezus wie, że to teraz się waży ten moment, wie, że to wszystko cierpienie, to wszystko, co go spotka go dlatego, że ten człowiek zdecydował się go zdradzić. A mimo wszystko Jezus uklękł przy jego stopach i umył jego nogi. I pokazał mu, bez względu na to, co myślisz, bez względu na to, co chcesz zrobić i co zrobisz, ja cię kocham. Ja cię kocham. I to było niezwykłe. Dopiero jak Jezus stał po umyciu nóg ich wszystkich, dopiero wtedy zaczął mówić. Jan mówi o tym od 12 wersetu. Gdy więc umył im nogi, włożył swe szaty, ponownie usiadł i powiedział: czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy zwracacie się do mnie, nauczycielu i panie. I słusznie czynicie, bo nim jestem. Jeśli zatem ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, wy również powinniście sobie nawzajem to czynić. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy czynili tak, jak ja wam uczyniłem. Ręczę i zapewniam: sługa nie jest większy od swego pana, ani poseł od tego, kto go posyła. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. I cała ta historia kończy się, Jezus to podsumowuje słowami, które są zapisane w 34 i 35 wierszu. Gdzie Jezus mówi tak: daję wam nowe przykazanie. Kochajcie się wzajemnie. Kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Zobaczmy, miłość ma wymiar praktyczny. Ona zaczyna się wewnątrz nas. Ona zaczyna się wewnątrz nas. Zaczyna się w naszym sercu, od właściwej postawy. Zaczyna się od właściwego sposobu myślenia. ma później wymiar poprzez właściwe słowa, poprzez właściwą decyzję i dopiero przechodzi do odpowiedniego działania. Ale ona zawsze ma wymiar praktyczny. I Jezus mówi, jeśli to zrozumiecie, jeśli będziecie tak żyć, tak funkcjonować, będziecie szczęśliwi. On mówi, to jest nowe przykazanie. Kochajcie się tak, jak ja was kocham. Tak jak ja wam służę. Tak jak ja oddaję swoje życie za was. Kochajcie się tak samo. Kochajcie się tak samo. Kiedy czytałem te słowa, które przecież wszyscy znamy świetnie. Ile razy czytaliśmy Nowy Testament? Ile razy czytaliśmy o nowym przykazaniu? Ile pieśni na ten temat śpiewaliśmy, że powinniśmy się kochać? Ale myślę, że jest jedna rzecz, która gdzieś nam uciekła. Coś, co zwłaszcza w dzisiejszych czasach potrzebujemy sobie na nowo przypomnieć. Jezus mówi nam tutaj, jaki jest znak rozpoznawczy Jego uczniów. Dzisiaj, kiedy otworzymy internet, kiedy otworzymy Facebook, to może się pojawić wrażenie, że znakiem rozpoznawczym uczniów Jezusa jest uzdrawianie, moc, wypędzanie demonów i tym podobne rzeczy. To wszystko są bardzo ważne rzeczy, bardzo istotne rzeczy. Ale przekaz biblijny jest wręcz odwrotny. Pewnego razu Pan Jezus powiedział, że wielu przyjdzie do Niego i powie, Panie, w Twoim imieniu uzdrawialiśmy, prorokowaliśmy, wypędzaliśmy demony. A Jezus powie, nigdy was nie znałem. To nie jest znak rozpoznawczy chrześcijaństwa. Musimy mieć świadomość, że moc Boża, że dary Ducha Świętego, jak słyszymy moc Boża, dary Ducha Świętego, to nie jest coś, co ja jestem w stanie wypracować. To jest coś, co mogę przyjąć i pozwolić Duchowi Świętemu, żeby działał przeze mnie. Ale coś, co ja mogę, to ja mogę podjąć decyzję, że bez względu na wszystko będę kochał innych. Że bez względu na wszystko będę służył innym. Świadectwo Bożego rozpoznania słyszeliśmy tutaj przed chwilą. Świadectwo Mikołaja. To jest świadectwo Bożej miłości. To jest świadectwo konkretnej decyzji. Wiecie, ja lubię słuchać świadectw, jak ktoś mówi, pomodliłem się, ktoś został uzdrowiony. Chwała Bogu. Jest to świadectwo działania Bożej mocy. Ale świadectwo poświęcenia siebie, złożenia ofiary z siebie, uniżenia siebie, służenia innym, to jest świadectwo mojej woli, mojej decyzji. Oczywiście Bóg mnie do tego uzdalnia. On rozlewa swoją miłość w moim sercu. Ale to jest moja decyzja. Jezus mówi, jeśli chcecie, żeby ludzie na zewnątrz rozpoznali, że jesteście moimi uczniami, to oni mogą rozpoznać tylko po tym jednym. Po poziomie miłości, jaka jest w tym miejscu. Pierwszy Kościół rozumiał to świetnie. Kiedy czytamy wiele różnego rodzaju raportów, świadectw z II wieku, nawet ludzi nieprzychylnych chrześcijaństwu, czytamy teksty, które nas się śmieszą albo denerwują, wielu filozofów pogańskich, którzy wyśmiewali chrześcijaństwo, oskarżali chrześcijan o wszystko, to pisali tylko jedną rzecz. Że jest coś niezwykłego, co ich zadziwia. Jedyna pozytywna rzecz. Mówi, pisali, zobaczcie, jak oni się kochają. Zobaczcie, jak oni się kochają. Pośród steku bzdur oskarżali chrześcijan, że się spotykają na orgiach, że ponieważ mówią ciągle o miłości, to pewnie tam jest i kazirodcza miłość, i że czczą kota. Wiecie, to już w starożytności było. O to oskarżano chrześcijan. I o różne dziwne inne rzeczy. Ale pośród tych wszystkich oskarżeń, paszkwili, występuje u wielu autorów w II wieku to zdanie. Zobaczcie, jak oni się kochają. Bo było coś, co było znakiem rozpoznawczym Kościoła. Znakiem rozpoznawczym Kościoła. I dzisiaj ludzie, którzy tego nie rozumieją, którzy myślą, że tu chodzi o moc, często nie rozumieją tego, czym jest Kościół, czym jest wspólnota, czym jest rodzina. I wydaje im się, że oni muszą znaleźć sobie miejsce, platformę, ulicę czy inne miejsca, żeby tam funkcjonowała moc. Ale właśnie dlatego Bóg ustanowił pewne środowisko, w którym żyjemy. Właśnie dlatego Bóg umieszcza każdego z nas w rodzinie. Właśnie dlatego Bóg umieszcza każdego z nas we wspólnocie. Dlatego, że tam jest miejsce, które często nie jest łatwe, bo jesteśmy ludźmi z krwi i kości i mamy ostre boki i jak się zbliżamy do siebie, to czasami się ranimy albo deptamy sobie po odciskach. Ale to jest to naturalne środowisko, kiedy dzięki Bożej łasce mogę stanąć i zrobić to, co Jezus. Kiedy ktoś mnie rani, kiedy ktoś staje mi na odcisk, mogę nie zareagować reakcją w stosunku do niego, ale mogę sięgnąć po miskę z wodą i poręcznik, mówiąc obrazowo, bo tu nie chodzi, żeby zrobić, wiecie, znowu niektórzy zrobili z tego obrzęd i to robią, nie zwracając uwagi w ogóle, czym to jest. To zupełnie nie o to chodzi, ale chodzi o postawę. Mogę stanąć w miejscu, gdzie nie stanę w miejscu kogoś, kto próbuje ze mną walczyć, czy próbuje ze mną wejść w spór, w dyskusję. Nie stanę na tym poziomie, ale stanę na poziomie, który pokazał nam Jezus. W miejscu, w którym mogę mu okazać miłość w praktyczny sposób, służąc tej osobie. I to zmienia. I to zmienia. I to jest postawa i sposób, jaki Bóg oczekuje od każdego z nas. Właśnie dlatego Bóg ustanowił pewne miejsce, rodzinę, wspólnotę, żeby tam okazać miłość. Wiecie, miłość nie jest łatwa do okazywania. Zwłaszcza, że pamiętacie, Pan Jezus powiedział, jeśli okazujecie miłość, szacunek tylko tym, którzy dobrze o was mówią i dobrze wobec was postępują, to czym wy się różnicie od pogan? Czym wy się różnicie od ludzi, którzy nie znają Boga? To każdy potrafi. Ale jeśli potrafisz mieć taką postawę, kochać w praktyczny sposób, jeśli potrafisz służyć tym, którzy źle o tobie mówią, którzy występują przeciwko tobie, którzy cię oskarżają, spotwarzają, jeżeli potrafisz przyjąć postawę sługi i okazać miłość w praktyczny sposób takiej osobie, to jest coś ponadnaturalnego. Wiecie, my jesteśmy ludźmi niestety w pokoleniu, w kulturze, gdzie uciekamy od problemów. Nie dogadujesz się z partnerem? Zmień partnera. Nie dogadujesz się w kościele? Zmień kościół. Wiecie, my uciekamy. My uciekamy. My uciekamy. Ciągle uciekamy. A Bóg chce umieszczać nas w miejscach, gdzie możemy w praktyczny sposób pokazać Bożą miłość. Oczywiście, wiecie, znowu to, co mówię, to są tylko przykłady i nie zasady, bo musimy mieć świadomość, że to Bóg nas umieszcza w miejscach. Bo czasami my wchodzimy w pewne miejsca, które nie są Bożymi miejscami dla nas i to też jest przyczyną problemów, kłopotów. Ale mówimy o tym, że jeśli Bóg umieszcza mnie w jakimś miejscu, to On ma w tym swój cel. Jeśli On mnie gdzieś stawia, jeśli On mnie gdzieś umieszcza, to wtedy każdy problem może być wspaniałym wyzwaniem czy okazją do okazania miłości. Do okazania miłości. I dlatego tak ważna jest rodzina, dlatego tak ważna jest wspólnota, Kościół. Bo to jest naturalne środowisko, którym mogę pokazać to, kim jestem. Bo to nie są przypadkowi ludzie, bo Bóg mnie z nimi połączył. Nawet jeśli jest nam trudno ze sobą. Ale jeśli Bóg nas połączył, to On nas uzdalnia do tego, żeby pomiędzy nami wystąpiło coś, czym ludzie na zewnątrz będą zadziwieni. Gdzie ludzie z zewnątrz będą patrzeć i mówić, to jest coś niesamowitego. Ta atmosfera, która tam jest, jest niezwykła. Wchodzę w to miejsce i czuję się, jakbym był w niebie. To są ludzie realni, z krwi i kości. To nie są ludzie, którzy grają, którzy mają jakieś przypisane role i nauczyli się odgrywać te role. To są prawdziwi ludzie z krwi i kości. Tak samo niedoskonali jak ja. Ale są zdolni do rzeczy, do których ja nie jestem zdolny. I dlatego to jest coś niezwykłego. Coś szczególnego. Jeszcze jest jeden bardzo ważny moment. Tomek go wspomniał. Reakcja Piotra. Przeczytajmy tych parę wersetów od 6 wiersza. Gdy Jezus podszedł do Szymona Piotra, ten go zapytał: Panie, Ty chcesz mi myć nogi? Jezus odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz. Przyjdzie jednak chwila, gdy stanie się to dla Ciebie jasne. Piotr nie mógł się z tym pogodzić. Za nic w świecie nie będziesz mył mi nóg. A Jezus na to: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał ze mną działu. Szymon Piotr zmienił więc zdanie. Panie, powiedział, myj nie tylko moje nogi, ale i ręce, i głowę. Jezus odpowiedział: Wykąpany człowiek nie musi mieć nic poza nogami. Jest cały czysty. Wy też jesteście czyści, ale nie wszyscy. Jezus bowiem był świadom, kto ma go wydać, i właśnie dlatego powiedział, że nie wszyscy są czyści. Wielu ludzi, wielu biblistów zastanawia się nad tym, co tak naprawdę, czego dotyczyła ta rozmowa. Jezus podszedł do Piotra. Piotr mówi: nie, 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 Panie. Ty jesteś szefem, ja mam być szefem. To nie najlepiej wygląda, jak ty będziesz mi nogi umywał. Wiesz co, przejdź do następnej osoby. A Jezus mówi: słuchaj, ty w ogóle nie rozumiesz tego, co tutaj się dzieje. Pozwól mi to zrobić, później zrozumiesz. A Piotr mówi: Panie, za żadne skarby nie będziesz mi mił nóg. A Jezus bardzo ostro mu odpowiada, mówi: słuchaj, jeżeli nie pozwolisz mi umyć sobie nóg, nie będziesz miał ze mną działu. Więc Piotr, jestem w stanie sobie to wyobrazić, choleryk, narwany, w jednej chwili zmienia zdanie. Tak? To dobrze. Im myjesz nogi, to mnie całego umyj. Wszystko. A Jezus mówi: zaraz, zaraz. Mi nie chodzi o całość, tylko o nogi. I Jezus mówi: bo jak człowiek jest cały umyty, to po drodze tutaj ubrudził sobie tylko nogi, więc potrzebuje sobie umyć nogi. I to, o czym mówi tutaj Jezus, myślę, że możemy rozpatrywać znaczenie tego jakby w dwóch warstwach. Z jednej strony ta warstwa naturalna, to, o czym mówiłem już wcześniej. Każdy, kto przychodził na taką ucztę, przychodził już umyty. Umyty zarówno w sposób rytualny, dlatego że w świecie żydowskim, w judaizmie, przed każdym świętem, przed każdym szabatem, przed każdym ważnym świętem, zanim przychodzono na modlitwę, a modlitwa, każde święto rozpoczynało się nie w synagodze, a w domu, od uczty, trzeba było oczyścić się duchowo i znakiem tego oczyszczenia było to, że trzeba było iść do specjalnego miejsca, do mykwy, do łaźni i tam trzeba było w rytualny sposób się umyć i zanurzyć całkowicie w wodzie. I to my to znamy, bo z tego się wywodzi chrzest. Jezus nadał temu znaczenie później, które dla nas jest tak ważne i istotne, to było znaczenie tego, że jestem czysty, że jestem obmyty. Więc było to zarówno rytualne obmycie, jak i naturalne umycie się, przygotowanie na święto. Jezus mówi mu, słuchaj, człowiek, który jest umyty, jest czysty, potrzebuje umyć sobie nogi. I musimy, Jezus mu pokazuje, słuchaj, musimy zwracać uwagę na tą praktyczną stronę służby. Że jeśli ktoś jest brudny, ma tylko nogi brudne, to trzeba umyć nogi i tyle. Ale Jezus mówi, musimy sobie służyć w taki sposób. Ale jest też drugie znaczenie. Jezus mówi tutaj o czystości i zabrudzeniu, mówiąc, jest tu mowa o Judaszu i pokazuje nam to, że jest pewien jeszcze inny wymiar. Wymiar, który mówi o tym, że kiedy przychodzimy do Jezusa, zaczynamy żyć z Jezusem, zostajemy oczyszczeni. W innym miejscu jest, Jezus mówi do uczniów, że są czyści z powodu tego, że Słowo Boże jest kąpielą, ich obmywa. Jezus mówi, wy jesteście czyści. Zostaliście umyci całkowicie, ale idziecie przez życie, idziecie przez świat i tak jak nogi w symboliczny sposób spotykają się z ziemią i to, co jest na ziemi, w ten naturalny sposób brudzi nogi, mówi tak samo, wy idziecie przez życie i stajecie w różnych sytuacjach, w różnych miejscach, gdzie poprzez grzech możecie zostać zabrudzeni. I Jezus mówi, wy nie potrzebujecie się ciągle na nowo, całkowicie oczyszczać, bo już jesteście czyści, ale stajecie w sytuacjach, gdzie są pewne sfery waszego życia, że są pewne miejsca w waszym życiu, które przez to spotkanie ze światem może zostać zabrudzone. I potrzebujecie obmywać sobie to, co zostało zabrudzone. I Jezus mówi, potrzebujecie mieć dział razem ze sobą. Potrzebujecie służyć sobie i w naturalny sposób, ale potrzebujecie także zwracać uwagę na siebie nawzajem, żeby dostrzegać to, gdzie ktoś się zabrudził i pomóc komuś się oczyścić. Jezus nie mówi wytykać palcami, on mówi, ty popatrz, ten taki święty, zobacz, co zrobił, albo co powiedział, albo coś. Jezus mówi, nie. Jeśli widzisz, że ktoś sobie coś pobrudził, to klęknij u jego nóg, klęknij u tego miejsca, które ktoś sobie pobrudził i pomóż mu oczyścić się, żeby był całkowicie czysty. Jezus mówi tutaj o dziale, czyli zobaczcie, Jezus nie mówi, że wy macie dział razem, jeśli przychodzicie w to samo miejsce w niedzielę do kościoła. Jezus nie mówi, macie wspólny dział, jeżeli wspólnie swoje pieniądze poprzez dziesięciny czy ofiary wkładacie do jednego koszyka. Jezus nie mówi, kiedy coś robicie razem, jakieś akcje, wtedy macie wspólny dział. Nie, Jezus mówi, kiedy zaczynacie sobie służyć, żeby wasze życie było coraz bardziej święte, coraz bardziej kompletne. Jeśli służycie sobie nawzajem, pomagając sobie nawzajem oczyszczać siebie, nie wytykając palcami, ale służąc, wtedy macie wspólny dział razem ze sobą. I to jest niezwykła lekcja, którą Jezus daje nam w tej historii. To jest niezwykły sposób, który pokazuje nam, w jaki sposób Jezus reaguje tak naprawdę w sytuacji, kiedy wydaje się, że wszystko się sypie, że uczniowie idą w zupełnie innym kierunku, niż On chciałby ich poprowadzić. Jezus nie łapie za mikrofon, nie wygłasza im kazania, tylko daje im praktyczną lekcję, pokazując, co jest sednem wszystkiego i na czym tak naprawdę w praktyczny sposób polega miłość. I to jest przykład dla nas. I to jest fundament dla nas jako wspólnoty, fundament dla nas jako Kościoła. Miska z wodą i ręcznik. Jest ciekawe, że widziałem wiele logo kościołów na całym świecie, ale jeszcze nigdy nie widziałem w logo jakiegoś kościoła miskę z wodą i ręcznika. Nie mówię wam, żebyście zmieniali logo. Ale to jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Wiecie, dzisiaj wspominamy I ogłaszamy to, co Jezus zrobił dla nas. W czasie tej ostatniej wieczerzy Jezus wziął chleb, wziął wino i powiedział: jestem gotowy oddać za was moje życie. I wręczając im chleb i wino, powiedział: to jest moje ciało, to jest moja krew. To jestem ja do waszej dyspozycji. To jestem ja, to jest moja praktyczna miłość. To jest moje życie w waszych rękach i dla was. I Paweł potem powiedział: ilekroć sięgamy po ten chleb i po to wino, ogłaszamy jego śmierć. Ogłaszamy jego miłość. Ogłaszamy jego poświęcenie. Ogłaszamy nie tylko skutki, ale ogłaszamy sposób, w jaki to się dokonało. Ogłaszamy motywacje, z jakich to się dokonało. I doświadczamy, i to jest wspaniałe, doświadczamy owoców jego śmierci i zmartwychwstania. Ale też ogłaszamy, co jest fundamentem wspólnoty, którą on ustanowił. Żywego ciała, żywego organizmu, którego on jest głową. To jest jego miłość, która jest praktyczna w służeniu i w poświęceniu dla siebie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, przystępując do tego stołu, zapraszam każdego, bo cała Ewangelia to jest jedno wielkie zaproszenie. Jezus zaprasza nas, Jezus mówi: ja jestem drzwiami. Przejdźcie przez te drzwi. Ja jestem chlebem, jesteś głodny, przyjdź i spróbuj. Jestem żywą wodą, jesteś spragniony, przyjdź i spróbuj. Jezus ciągle zaprasza, więc On zaprasza. Miłość zawsze zaprasza. Miłość zawsze zaprasza. Ale On zaprasza nas dzisiaj do działu ze sobą. Do działu ze sobą. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy będziemy tutaj podchodzić i dziękując Mu za to, co On zrobił, żebyśmy każdy z nas w swoim sercu pomyślał o tym, otworzył się, żeby Duch Święty pokazał mu, co mogę zrobić, żeby pokazać w praktyczny sposób miłość. Mieliśmy wspaniałe świadectwo Mikołaja. To jest jedna z okazji. To jest akurat nieplanowane było. Nie myślałem, że to będzie dzisiaj tutaj powiedziane. Ale to jest jeden z dla nas przykładów, sposobów, w jaki możemy praktycznie okazywać miłość. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj podeszli tutaj, sięgnęli po to, powiedzieli: Jezu, dziękuję Ci, że Ty z miłości poszedłeś na krzyż za mnie, oddałeś swoje życie, poświęciłeś wszystko, pokazałeś nam, że jesteś sługą. Więc pokaż mi, jak ja mogę być sługą, jak ja mogę w praktyczny sposób pokazywać miłość. I wierzę, że wielu z nas dzisiaj już Duch Święty pokaże, co możemy zrobić praktycznie. Nawet coś, co wydaje się małego, ale pierwszy krok. Ale jeśli będziemy mieć taką postawę, to On nas będzie prowadził, będzie nam pokazywał te rzeczy. Dlatego zapraszam. Boże, dziękujemy Ci za tą niezwykłą ofiarę. Dziękujemy Ci za Twoją miłość, która nie wyklucza, a przyłącza. Dziękuję Ci za to, że Ty okazałeś swoją miłość w tak niezwykły sposób, że my, którzy żyjemy w 2000 lat później, my, którzy żyjemy w zupełnie innym czasie i w zupełnie innym miejscu, dzięki tej miłości i temu służebnemu sercu Jezusa zostaliśmy włączeni w to i możemy dzisiaj z tego korzystać. Ja dziękuję Ci za to, że Ty umarłeś i ta śmierć jest doskonała i ona raz na zawsze uczyniła nas świętymi i doskonałymi w Twoich oczach. I dziękuję Ci za to, że Ty pokazujesz nam, Tato, poprzez wzór swojego Syna, pokazujesz, czym jest prawdziwa miłość. I ja proszę Ciebie, Duchu Święty, mów dzisiaj do nas. Pomóż nam dzisiaj podejmować właściwe decyzje. Decyzję, że chcemy być tacy jak Jezus. Chcemy być tymi, którzy miłość okazują w praktyczny sposób. I dawaj nam dzisiaj pomysły. Dawaj nam dzisiaj sposoby, w jaki sposób my możemy w praktyczny sposób okazywać miłość, która jest między nami. Szczególnie wobec tych, których nie mamy najmniejszej ochoty, żeby okazać miłość. Ale chcemy zobaczyć, co sprawiło, że byłeś w stanie klęknąć u stóp Judasza i okazać mu miłość, bez względu na wszystko. Dziękujemy Ci za to i oddajemy Ci chwałę. Amen. Zapraszam.
Dziękujemy za wysłuchanie tego przesłania. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.e-kościol.org. Zapraszamy także do naszego kościoła w każdą niedzielę o godzinie 11. Kościół znajduje się w Rudzie Śląskiej przy placu Chopina 3.